Życiu Józefie, Rado Starszych, dziękuję za zaufanie i za ten przywilej, że możemy być wśród Was w takim wyjątkowym jubileuszu 99. rocznicy powstania Waszego zboru. Chcę Wam powiedzieć, że byłem troszeczkę zaskoczony tematem, który został mi narzucony niejako, czy zaproponowany przez przywództwo Waszego Kościoła. Ale z drugiej strony bardzo się ucieszyłem, dlatego że trzeba mieć i odwagę, i ogromną wizję dla Kościoła, który kończy pierwszy wiek swego istnienia i myśli w kategoriach eschatologicznych, w kategoriach powrotu i przyjścia Chrystusa, by się przyjrzeć temu wszystkiemu, co dla serca mijącego Ojca, co dla Pana Boga jest bardzo ważne. Pan Jezus nauczył modlić się jak w niebie, tak i na ziemi. Pamiętacie, znamy te słowa. Ale zwróćcie uwagę, jak często, w sposób niezamierzony, my modlimy się, Panie Jezu, to, co my ustalamy tu na ziemi, niech tak będzie w niebie. A kiedy nie takie były słowa modlitwy pańskiej. I dlatego dzisiaj chcemy się przyjrzeć czemuś, co Pan Jezus proroczo zapowiadał, zanim wrócił do Ojca, do czego odwołał się apostoł Paweł, co często całkiem odmiennie niż ja dzisiaj będę mówił, było interpretowane i nauczane na przestrzeni wieków w Kościele. I dlatego mam pełną świadomość, że bez pomocy Ducha Świętego to, o czym mówić będę, może zrodzić pewne zamieszanie i być powodem pewnego chaosu. Ale ufam, że Duch Objawienia Mądrości pomoże mi, któremu się poddaję z całą pokorą, i nam wszystkim zrozumieć, co tak naprawdę porusza serce Ojca. Co z perspektywy Ojca dla Niego jest bardzo ważne. Jakie ma pragnienia względem nas. I dlaczego w pewnym momencie Słowa Bożego mówi, że On to chce uczynić potem, jeżeli wpierw nastąpi coś innego. I na tym znaczeniu tych słów, co musi nastąpić przedtem, by to, co potem mogło nastąpić, dzisiaj będę mówił. Temat zaproponowany przez przywództwo Waszego Kościoła do mojego zwiastowania brzmi: dopełnienie czasu pogan. I jest to cytat, przynajmniej z dwóch fragmentów Pisma Świętego, ze słów Pana Jezusa Chrystusa i apostoła Pawła. I temu się chcemy zastanowić, co to znaczy dopełnienie czasu pogan, aby potem to potem, od którego zaczyna się trzeci rozdział Księgi Joela, kiedy mówi: potem wyleje ducha na wszelkie ciało, nastąpiło. W takim razie na co wskazuje to słowo potem? Co musi nastąpić przedtem, by to potem, ufam, za naszego życia, za naszych czasów, za naszego pokolenia się wydarzy. Mam nadzieję, że tym, co powiedziałem na wstępie, nic nie zamieszałem, ani was nie zaniepokoiłem. Chciałem poprosić tego, który jest autorem i inspiratorem słów, do których się odwołać będę, by nas w rozważaniu słowa dzisiaj prowadził. Ojcze, jesteś miłującym Ojcem, Abba, który udziela ducha bez miary. I proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, byś udzielił każdemu z nas, i mi zwiastującemu, i nam wszystkim rozważającym Twoje słowo, słuchających tego, ducha mądrości i objawienia, by to, co porusza Twoje serce, co jest pragnieniem i tęsknotą Twojego serca względem każdego z nas, względem Kościoła, było udziałem każdego z nas. Byśmy mogli wejść w to, co przygotowałeś, co zaplanowałeś, co pragniesz uczynić. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy pokoleniem, który w tak fascynujących czasach żyje. Jest świadkami tego wszystkiego. Ale Ojcze, my nie chcemy być gapiami, nie chcemy być osobami, które się biernie temu przyglądają tylko. Chcemy być uczestnikami Twojego poruszenia. I dlatego ten temat, choć niełatwy, proszę, byś Ty sam, Boże Duchu Święty, nam wyłożył, wyjaśnił, objawił. Amen. Na początku chcę przeczytać dwa fragmenty Pisma Świętego, które używają tego sformułowania dopełnienia czasu pogan, a potem z Bożą pomocą, ufam, uniosę ten ciężar i przywilej, by skomentować te fragmenty Pisma. Pierwszy fragment czytam z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, wiersze od 20 do 24. Może wyjaśnię, przed swoim odejściem Pan Jezus proroczo zapowiada, co się wydarzy niedługo po Jego odejściu. Mówi o tym, że Jerozolima zostanie zburzona. Przestrzega swoich naśladowców, by nie pozostawali w Jerozolimie, ale żeby ją opuścili, udali się w góry, by ratowali swoje życie. I mówi w ten sposób. Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech wchodzą do niego. Nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, by się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I tak faktycznie się stało. W 70 roku przez Rzymian Jerozolima została zburzona. I później ta ziemia, cała ziemia izraelska była w niewoli kolejnych grup etnicznych, które tutaj Słowo Boże mówi, nazwało czasami pogan, że cała Jerozolima, cały Izrael był deptany przez stopy pogan. A Żydzi niejako byli w niewoli innych narodów, rozproszeni na całym świecie. Wtedy się rozpoczął eksodus Żydów, wszystkich Izraelitów na cały świat. Ale Pan Jezus już wówczas sygnalizuje, że to będzie do pewnego czasu, aż dopełnią się czasy pogan. Czyli już tak nie pozostanie. To się zmieni. I my żyjemy w tych czasach, kiedy to się zaczyna bardzo radykalnie zmieniać. Ale nie tylko w tym kontekście, jak to do tej pory rozumiemy, ale pozwólcie, że ja w innym kontekście będę chciał też do tych słów się odnieść. I dlatego przeczytamy ten fragment z listu do Rzymian, z 11 rozdziału. I pozwólcie, że wytłumaczę kontekst tego listu. Apostoł Paweł pisał list do Rzymian, którzy już żyli pod panowaniem Nerona, przed którym Kaligula wypędził wszystkich Żydów z Rzymu. I w Rzymie już nie było Żydów. Jerozolima była zburzona. Żydzi byli rozproszeni po całym świecie. I apostoł Paweł w swym geniuszu i objawieniu Ducha Świętego, widząc, co się dzieje w Kościele, że rodzi się coś nowego, nowy trend myślenia, napisał dwa listy. List do Efezjan, który adresatem był, w obecnej Turcji, Efes i okoliczne zbory, i list do Rzymian, w których prewencyjnie, z wyprzedzeniem mówi o zagrożeniu teologii zastąpienia, które niebawem pojawi się w umysłach chrześcijan, naśladowców Chrystusa. Ja to mówię w dużym skrócie. I dlatego te dwa listy są napisane i czytam teraz fragment tego listu, kiedy zwraca się do chrześcijan wywodzących się z pogan, którzy przyjęli grecki model myślenia. O tym za chwileczkę więcej wyjaśnię. I uwierzyli w to, że Bóg zrezygnował z Izraela, że Bóg nie jest już Bogiem Izraela, a jeżeli, to jest Bogiem duchowego Izraela, a tym duchowym Izraelem jest Kościół, chrześcijanie wywodzący się z pogan. Izrael się przestał liczyć, te wszystkie obietnice już tylko nas dotyczą, nawet Stary Testament, ilekroć jest mowa o Syjonie, to jest mowa o Kościele, ale to już Żydów nie dotyczy. I apostoł Paweł pisze takie słowa do tych chrześcijan, którzy zaczęli w to wierzyć. Czytam tylko fragment z 11 rozdziału od wiersza 25. A żebyście nie mieli o sobie zbyt wysokiego mniemania, zwraca się do chrześcijan wywodzących się z pogan, Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę, że zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Zwróćcie uwagę, to samo sformułowanie, którym posłużył się Pan Jezus, że zburzenie Jerozolimy rozpocznie czasy pogan aż do czasu, gdy miną czasy pogan, i apostoł Paweł do tego się odwołuje, że zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Reasumując te słowa, już wówczas, kochani, bo zaledwie 100 lat po wylaniu Ducha Świętego, wpierw poprzez Eurygonesa w Efezie, później przez innych, także potem przez Augustyna, także i wśród Rzymian, już wówczas rodziły się koncepcje teologii zastąpienia, że Bóg zrezygnował z Izraela. Izrael już przecież nie ma. Jerozolima jest zburzona. Żydów w Palestynie już nie ma, są rozproszeni po całym świecie. I stąd w Kościele zrodziły się potem koncepcje, że w takim razie Ziemię Świętą, w cudzysłowie, należy uwolnić od pogan. I pamiętacie, wyprawy krzyżowe. Ale okazało się, że to uwalnianie od pogan, czyli od muzułmanów deptających i Jerozolimę, i Izrael, było pretekstem, by tak naprawdę, przepraszam za określenie, wyrżnąć wszystkich żyjących Żydów. I oni o wiele bardziej cierpieli niż poganie, którzy deptali Jerozolimę, bo takie były konsekwencje teologii zastąpienia. My, protestanci, pamiętamy inkwizycję w XV wieku jako coś, co się było potem kontynuowane jako zwalczanie wszystkich innowierców, w tym także protestantów. Ale nie możemy zapominać, że inkwizycja w Kościele została wszczęta po to, żeby wytępić tych, którzy zabili Pana Jezusa, czyli wszystkich Żydów. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób teologia zastąpienia, że Bóg zrezygnował z Izraela, że Bóg jest Bogiem duchowego Izraela, czy nas wywodzących się z pogan, sprawiła, że w Kościele teologicznie zapanował antysemityzm. I to Bóg ma na myśli, mówiąc o czasy pogan, czyli czasach pogańskiego myślenia w Kościele. Tu nie chodzi tylko o czasokres historyczny, że w dawnym Izraelu pojawili się nie Żydzi, którzy zapanowali i nad miastem, i nad krajem. Nie, chodzi o pewien model myślenia, który pojawił się wśród naśladowców Chrystusa, wśród chrześcijan wywodzących się z pogan. Słowo Boże mówi, że są różne eony ustanawiania Bożego Królestwa. Na początku był czas Żydów, że Bóg sobie wybrał pewien naród jako królewskie kapłaństwo, które miało, mówiąc naszym językiem, zewangelizować, ustanowić Boże Królestwo we wszystkich narodach. I Izrael jako naród wybrany tak się sobą zajął, że ustanawiane coraz to bardziej drobiazgowe prawa stały się dla nich ważniejsze i kwestia samoświadomości, własnej tożsamości, własnej odrębności powodowała coraz większą izolację od świata. I skoro Izrael jako królewskie kapłaństwo nie wypełnił swego powołania, Pan Bóg w Pięćdziesiątnicę wylał Ducha Świętego i w łonie, o tym chcielibyśmy pamiętać, tegoż właśnie Izraela zrodził się Kościół Mesjański. Na grupę 120 Żydów został wylany Duch Święty i pierwszy Kościół w Jerozolimie i pierwsze przebudzenie jerozolimskie po wylaniu Ducha Świętego było przebudzeniem wśród Żydów mesjańskich. I na początku Kościół był Kościołem żydo-chrześcijańskim, żydo-pogańskim, judeo-chrześcijańskim. Co to znaczy? Że nie Żydzi dopiero w Antiochii, następnie w Efezie, w Koryncie i w Rzymie zaczęli dołączać do Żydów. Ale Bóg miał pewną zasadę, którą apostołowie pierwsi wszyscy pielęgnowali. Pamiętacie? Apostoł Paweł pisze, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. I tu mówi rzecz bardzo ciekawą. Najpierw kto? Najpierw Żyda, potem Greka. I widzimy, że konsekwentnie, gdziekolwiek się apostołowie udawali, kiedy z Jerozolimy była ekspansja wpierw do Antiochii, potem do Efezu, potem do Koryntu, potem do Rzymu i coraz dalej. Na początku apostołowie gdzie się udawali? Do synagogi. I od trzech tygodni do trzech miesięcy byli wpierw w synagodze. I kiedy ich przepędzano z synagogi i zaczęli się do nich dołączać poganie, wtedy wychodzili i ustanawiali nowe miejsca zgromadzeń. I wielokrotnie potem odchodząc, rozstając się, Żyda mówi, wam to pierwszym zostało powierzone, ale skoro tym wzgardziliście, idziemy do pogan. I pamiętacie, co się wydarzyło w Cezarei Nadmorskiej? Apostoł Piotr był w Jopie. Odpoczywał na dachu i miał widzenie. I parafrazując to, co się wydarzyło, Pan Bóg mu powiedział, nie skupiaj się tylko na Żydach. Ewangelia jest dla wszystkich. I tak by Duch Boży mu przypomniał, pamiętaj, co Pan Jezus powiedział. Nie rozpraszajcie się, czekajcie i będziecie wyposażeni w moc Ducha Świętego, będziecie moimi świadkami, tak? W Jerozolimie. Ale potem gdzie? W Samarii, wśród tych, których pogardzacie, bo oni poszli na kompromis, to już nie są czyści Żydzi. Następnie, wcześniej w Judei, Samarii, potem aż po krańce świata. I zwróćcie uwagę, że Żydzi przyjęli te słowa, cieszyli się wylaniem Ducha Świętego i przez pierwszych 6 lat z Jerozolimy się w ogóle nie ruszali. Mija 6, 7, 8, 9, 10 lat, oni są wciąż w Jerozolimie i Kościół jest tylko i wyłącznie etnicznie żydowski, mesjański. Aż apostoł Piotr ma widzenie, udaje się do Cezarii Filipowej. I pamiętacie, co się dzieje? Zaprasza go setnik. I to Żydzi uznali, że on jest godny polecenia, bo był nawet sponsorem synagogi, która w Cezarei powstała. I on zaczyna zwiastować w jego domu. I dzieje się coś, co przeżył w czasie pięćdziesiątnicy. Jeszcze nie skończył kazania, jeszcze nie zrobił wezwania, jeszcze o nic nie poprosił, jeszcze nie zaprosił Ducha Świętego, a Duch Święty po swojemu zaczął działać. I nastąpiło potężne wylanie Ducha Świętego na pogan. Dlaczego tym mówię? To był początek nowej ery. Kończyła się era Żydów, zaczynała się era judeo-chrześcijańska. Apostoł Paweł się musiał przed apostołami w Jerozolimie z tego tłumaczyć. Po co w ogóle do pogan pojechał? Dlaczego poganom zwiastował? I dlaczego w ogóle pogan ochrzcił? I on mi mówi, ale jak mogłem odmówić chrztu komuś, kogo Duch Boży wybrał i to, co myśmy przeżyli w czasie pięćdziesiątnicy, oni przeżyli dokładnie to samo. I w tym okresie czasu zaczyna się stosunkowo krótki, ale najbardziej chwalebny okres w historii Kościoła. Okres pierwszych 3 wieków historii Kościoła, tak zwany okresem judeo-chrześcijańskim, gdzie apostołowie jeżdżą w tej chwili już na cały świat. Wszyscy apostołowie Chrystusa, którzy byli Żydami i z perspektywy hebrajskiej nauczają Pismo. I pamiętacie, Nowy Testament na początku jeszcze nie był spisany. On wówczas dopiero był pisany. I stąd ci pierwsi przywódcy Kościoła, wszyscy Żydzi, wszyscy Hebrajczycy, mesjańscy Żydzi, wyznawcy Mesjasza, są pierwszą kategorią przywódców Kościoła i Kościół rozkwita aż do III wieku. I dochodzi do takiej ekspansji, że prawdopodobnie 60% społeczeństw basenu Morza Śródziemnego stało się wyznawcami Chrystusa. I co się nagle dzieje? Nagle nawraca się cesarz Konstantyn. Wpierw jego matka. I nagle Konstantyn, dochodząc do wniosku, skoro w Rzymie już tak i tak nie ma Żydów, Jerozolima jest zburzona, jak pamiętacie, w kategoriach kulturowych wśród Rzymian panował grecki model myślenia. Nowy Testament był spisany językiem nowożytnym, czyli językiem greckim. W sposób oczywisty, pogardzając Żydami i będąc antysemitą, przejmuje grecki model myślenia. i odchodzi od hebrajskiego modelu interpretacji Pisma Świętego i przejmuje grecki, pogański model interpretacji słowa, gdzie przykładowo, ilekroć w naszym tłumaczeniu jest użyte słowo poznać Boga, poznać Chrystusa, w języku greckim jest użyte słowo gnosis. Co znaczy gnosis? Informacja, którą gromadzimy w głowie. A według koncepcji hebrajskiej poznać to znaczy być w bliskiej, intymnej, osobistej więzi. I zaczyna się rozdźwięk w Kościele, gdzie informacja, gnoza, teoria staje się nadrzędną do relacyjności. Skupiamy się coraz bardziej na działaniu, a zaczynamy zaniedbywać relacje. Bóg jest Bogiem relacji. To jest Bóg Trójjedyny. To jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, którzy będąc w relacji, każdego z nas zaprogramowali do relacji, do więzi. Nikt z nas bez właściwych, znaczących więzi nie potrafi funkcjonować. Możesz mieć wszystko, możesz wiedzieć wszystko. A jeżeli nie masz dobrych, szczęśliwych relacji, zwłaszcza z Bogiem, czujesz się niekompletny. Nie jesteś w pełni sobą. To jest jeden z przykładów odejścia od hebrajskiego modelu myślenia i przejścia do greckiego modelu myślenia. I wtedy na synodzie w 325 roku w Nicei nastąpi usankcjonowanie już greckiego modelu myślenia w Kościele i całkowite odejście od hebrajskiego modelu myślenia. I zaczyna się prześladowanie Żydów. Zaczyna się czas pogan w Kościele. Zaczyna się odcięcie od korzenia. I w konsekwencji z przywództwa Kościoła zostaną usunięci wszyscy, którzy mają korzenie hebrajskie i myślą według koncepcji hebrajskich. Zostaje porzucony apostolski model Kościoła. To znaczy zostaje odrzucone zespołowe przywództwo. Bóg mówi, że fundamentem Kościoła jest służba apostolska i prorocza, gdzie kamieniem narożnym jest Chrystus. I w liście do Efezjan tłumaczy, że przywództwo zespołowe polega na tych pięciu obdarowaniach, które są darem dla Kościoła. Służba apostolska, prorocza, nauczających, ewangelistów i pasterzowania. By tych pięć komplementarnie darów, czyli te zespoły pięcioosobowe, wzajemnie się uzupełniające, były zespołowym przywództwem Kościoła i według modelu hebrajskiego wyposażały cały Kościół, by cały Kościół jako zbiorowość, na przykład wy w Gródku, wy umieliście się o siebie nawzajem zatroszczyć, zgodnie z listem do Efezjan w 4 rozdziale. Każdy z was znalazł swoje miejsce, wiedział, czy jest ścięgnem, czy stawem, czy mięśniem. Byście wiedzieli, że bez siebie nawzajem nie potraficie funkcjonować i razem stanowili żywy organizm, który jest tak atrakcyjny, że inni do was będą chcieli się dołączyć. Bo wy się umiecie o siebie nie tylko zatroszczyć, ale poprzez miłość wzajemną jesteście odbiciem Bożej miłości dla człowieka. To jest ten hebrajski model myślenia. Ale co robi Konstantyn? Odrzuca ten hebrajski model myślenia i ustanawia nowy paradygmat kapłański. Czyli dokonuje chrystianizacji pewnych modeli pogańskich, które widział wokół siebie i w Kościele, ani się spostrzeżemy, powstaje pastoralny paradygmat Kościoła, gdzie na czele już jest pastor, czyli jedno z tych pięciu obdarowań. Podmiotem są ludzie i doktryna i ani się pastor spostrzega, coraz bardziej jest zakładnikiem ludzi, których potrzeby musi napotkać. Już nie ma czasu, żeby ich wyposażyć na tyle, żeby oni byli powszechnym kapłaństwem. Żeby oni byli tymi, którzy wychodzą na zewnątrz. Aby to miało miejsce, potrzebna jest posługa wszystkich pięciu namaszczeń. I apostolskiego, wizjonerskiego i duchowego ojcostwa, proroczego, który tłumaczy zasady królestwa, nauczania, która wskazuje, jakie są implikacje wynikające z słowa, ewangelizacji, który wyposaża cały Kościół do ewangelizowania na zewnątrz poprzez styl życia. I opieka pasterzowania, opieka pastorska. I podczas gdy list do Efezjan wymienia tych wszystkich pięć służb, rzecz ciekawa, kiedy apostoł Paweł, czy Duch Boży przez apostoła Pawła w liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi o pewnym porządku w tym przywództwie, On mówi, ale pamiętajcie, w przywództwie zespołowym są pewne zasady. Mówi wciąż o hebrajskim modelu myślenia przywództwa zespołowego. Mówi, po pierwsze, na czele są apostołowie. Po wtóre, na drugim miejscu prorocy. Po trzecie, nauczyciele. A potem są wymienieni ci, którzy się pojawiają w znakach i cudach, bo to byli ci, którzy byli ewangelistami. Że gdzie się pojawiali, tam były takie przejawy Bożej mocy i chwały, to wzbudzało takie zaciekawienie, że toczyła się wielka ewangelizacja. I rzecz ciekawa, że w tym 28 rozdziale, 28 wierszu 12 rozdziału listu do Koryntian, pastorowie nie są w ogóle wymienieni. Dlatego, że powszechne kapłaństwo polega na tym, że to każdy z was w stosunku do siebie nawzajem jest niczym pasterz. Panowie, my w naszych rodzinach jesteśmy kapłanami. Jesteśmy pasterzami naszych domostw. Bóg daje ogień na ołtarz. Ale to kapłan, pasterz domostwa jest odpowiedzialny za utrzymanie tego ognia. I odejście od tego hebrajskiego modelu myślenia, przejście do greckiego modelu myślenia i greckiej interpretacji Pisma Świętego potęguje coraz bardziej prześladowanie Żydów w Kościele. A w konsekwencji ani się spostrzegamy, zaczynamy w Kościele w czasie pogan promować fałszywy obraz Boga, który nie dotrzymuje słowa, który jest niewierny, który zdradził Izraela i mimo, że się nazywa Bogiem Żydów, Bogiem Izraela, wcale nim nie jest. I my sobie nawet sprawy nie zdajemy, w jaki sposób żyjemy w czasie pogan, czyli odejścia od hebrajskiego modelu interpretacji Pisma Świętego i hebrajskiego modelu przywództwa i wyposażania służb do służby, i przejmujemy koncepcje, które nie mają nic wspólnego z pierwotnym zamierzeniem Pana Boga. Ale Pan Jezus powiedział, że ten czas pogan minie. Duch Boży przez apostoła Pawła mówi, że ta zatwardziałość na Izraela będzie przez jakiś czas. Bo w tym się zrodziła szansa dla nas pogan. Byśmy w miejsce tych wyłamanych gałęzi zostali wszczepieni w ten krzew. Ale rzecz ciekawa, w jaki sposób to Pan Bóg ujmuje. Fragmentu z listu do Efezjan, z 2 rozdziału, czytam wiersze od 11 do 18. Jest to kolejny list, który apostoł Paweł napisał do zboru w Efezie, gdzie większości członkami tego zboru byli chrześcijanie wywodzący się z pogan, ale Żydzi wciąż byli jeszcze obecni. I Żydzi byli w przywództwie tego kościoła. I po przebudzeniu, ustanowieniu tego zboru, apostoł Jan, który zabrał matkę Pana Jezusa Marię wraz z sobą, przeprowadził się do Efezu i tam zamieszkał, a po nim apostoł Paweł ustanowił Tymoteusza jako następcę, który był apostołem tego zboru w Efezie. Ale już tam się rodziły koncepcje teologii zastąpienia. I to nie jest tematem mojego dzisiejszego zwiastowania, ale cały list do Efezjan jest znowu przywrócenie hebrajskiego modelu myślenia w Kościele większości składającego się z pogan jako przestroga, by nie przejść na grecki model myślenia, a dalej trwać w hebrajskim modelu myślenia. Jeżeli uznacie za stosownie, to chętnie kiedyś przyjadę i zrobimy egzegezę listu do Efezjan. Co Duch Boży miał na myśli, czyniąc tam podziały. Ale czytajmy tylko tu jeden fragment, który sądzę będzie ilustracją tego, co w tej chwili powiedziałem. Czytam od wiersza 11 do 18. Apostoł Paweł zwraca się teraz do nas, chrześcijan wywodzących się z pogan. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, tu mówi o Żydach, byliście w tym czasie bez Chrystusa, słuchajcie uważnie, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Zwróćcie, że sparafrazuję te słowa. Apostoł Paweł zwraca się do naśladowców Chrystusa wywodzących się z pogan. Mówi, chciejcie sobie uświadomić, że bez Chrystusa wam się wydaje, że jesteście w sumie pewną grupą, ale w Chrystusie wy zostaliście wszczepieni, zostaliście dołączeni, jakiego sformułowania tu używa? do społeczności izraelskiej, czyli do pierwotnego kościoła, gdzie nastąpiło wylanie Ducha Świętego, który na początku był kościołem żydowskim. Czyli wy, poganie, którzy uwierzyliście w Chrystusa, zostaliście dołączeni do społeczności izraelskiej. Ale po co? Wiersz 13. Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z Żyda i nie z Żyda, jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącym pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Duch Boży objawił apostołowi Pawłowi, że już się rodzi mur nieprzyjaźni między chrześcijanami wywodzącymi się z pogan i chrześcijanami wywodzącymi się z Żydów. I on zniósł zakon przykazań i przepisów, które dotyczyły Żydów, a nie dotyczą pogan, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy w nim nieprzyjaźń i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, wywodząc się z pogan, i pokój tym, którzy są blisko, wywodząc się z Żydów, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w tym samym duchu. Do czego zmierzam? Apostoł Paweł napisał list do Rzymian, żeby przywrócić hebrajski model myślenia w kościele w Efezie. Tam było przebudzenie jeszcze większe niż w Jerozolimie. Tylko problem polegał na tym, że tam już było więcej chrześcijan wywodzących się z pogan i kurczyła się liczba tych, którzy wywodzili się z Żydów, którzy wciąż byli w przywództwie, ale rodziła się coraz większa opozycja. I właśnie tam, w Efezie, Orygenes był twórcą teologii zastąpienia. I apostoł Paweł niejako prewencyjny z wyprzedzeniem w sumie o tym pisze. Ale zwróćcie uwagę, apostoł Paweł dalej pisze w tym liście, że jemu została objawiona pewna tajemnica, która powinna być kwintesencją chrześcijańskiego zwiastowania. Że Bóg powołuje do istnienia jednego nowego człowieka. I ja tu nie mówię o nowym stworzeniu w tej chwili. Mówię o pewnej koncepcji myślenia i stylu życia. Że ci, którzy zostali wszczepieni do społeczności izraelskiej, od swoich starszych braci, uczą się hebrajskiej interpretacji Pisma Świętego, by nie popełnić błędu, popaść w grecką terminologię, greckie myślenie i odejść od koncepcji biblijnych. Jak wiemy, to się w Kościele niestety stało. I od III wieku w Kościele nastały czasy pogan. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że to jest do pewnego czasu. Dzięki zatwardziałości Izraela Bóg otworzył szansę, okno możliwości dla nas, byśmy mogli wejść. Więcej, w tym okresie czasu, kiedy się rodził jeden nowy człowiek, to był okres największego rozkwitu Kościoła, pierwsze trzy wieki, gdzie praktycznie cały basen Morza Śródziemnego to byli judeo-chrześcijanie. Czyli to byli chrześcijanie, bez względu na pochodzenie, którzy wciąż szanowali hebrajskich przywódców, którzy byli potomkami tych, którzy chodzili z samym Panem Jezusem i w oparciu o pisma Starego Testamentu interpretowali Nowy Testament. A pamiętacie, a Nowy Testament mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione. I kiedy te słowa były pisane, to co znaczyły słowa całe pismo przez Boga jest natchnione? Całe Stare Przymierze. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział badaczom w piśmie i faryzeuszom? Badacie pisma. Znacie je na pamięć i myślicie, że żywot w nich macie, a one składają świadectwo o mnie. I to jest dziedzictwo mesjańskich Żydów, które myśmy otrzymali, że to oni mieli to prorocze objawienie, w jaki sposób Stare Przymierze, Stary Testament świadczy o Chrystusie. I tego niestety we współczesnym Kościele jest wciąż za mało. I dlatego Pan Jezus, kiedy wypowiedział te słowa, wróćmy do 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jesteście jeszcze ze mną, czy już was zgubiłem? Jesteście ze mną? Czy to jest rejestrowane? Kochani, to przesłuchajcie to jeszcze raz. Co będzie niejasne, przyjadę znowu i wyjaśnię. Jeśli Bóg pozwoli. Duchu Święty, pomóż mi, bym nic nie mieszał. Zwróćcie uwagę. Wiersz 24, 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Pan Jezus kończy w ten sposób i zapowiada nie tylko zburzenie Jerozolimy, zachęca, by opuścili Jerozolimę. Mówi o dopełnieniu się czasów pogan. I czytam wiersz 25 teraz do 36. I będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I czytam dalej. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, co to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Pan Jezus mówi tu o pewnym pokoleniu, że kiedy pewne zjawiska w kosmosie, na Księżycu, na Ziemi, na Słońcu będą miały miejsce, mówi, podnieście wysoko wasze głowy, bo się przybliżyło wasze zbawienie. Ale parafrazuję to z jego słowa, mówi, ale niech nie umknie waszej uwadze to, co będę robił z Izraelem. Spójrzcie na drzewo figowe. Ilekroć Pan Jezus mówi o drzewie figowym w Nowym Testamencie, pamiętacie? Zawsze mówi o Izraelu. Pamiętacie ten obraz? Drzewo figowe, pod koniec swojego życia Pan Jezus mówił, było drzewo figowe posadzone w winnicy. Ogrodnik je pielęgnował, nie przynosiło owocu. I Pan Bóg mówi, ono się nadaje do wycięcia. A co mówi ogrodnik? Daj mi jeszcze rok. Na nowej obłożę nawozem. Będę się troszczył. Mówi obrazowo o Izraelu. Pan Jezus mówi, że został posłany do Izraela w pierwszej kolejności. Pan Jezus w ogóle nie wchodził do pogan. Pamiętacie? Poza setnikiem, Kananejką, którym tłumaczył, że jego pierwotnym powołaniem jest służba Izraelowi, mówi o tym drzewie figowym. Mówi, 3 lata i owocu nie widzę. Ale ojciec mówi, poczekaj, wracaj do mnie. Twoi uczniowie, których przygotowałem, oni dokonają ekspansji. To nastąpi. Ale przychodzi czas zatwardziałości dla Izraela, rozpoczyna się czas pogan. Ale tutaj Pan Jezus przestrzega, ale przyjdzie taki czas, że na ziemi pojawi się pokolenie, które będzie świadkiem nie tylko tych wydarzeń w kosmosie i na ziemi. Pamiętacie, co się działo? Czerwony Księżyc, tsunami na ziemi, jęki narodów, pandemia teraz. Ale Pan Jezus mówi, niech nie umyka waszej uwadze, co będę robił z Izraelem. 1948. Prawie po 2000 latach niebytu Izrael zostaje powołany do istnienia. Zaczynają wracać Żydzi z całego świata. 1968. W Stanach Zjednoczonych wielkie przebudzenie wśród hipisów. Większość ateistów wśród hipisów to byli Żydzi, którzy nagle odkrywają swojego żydowskiego Mesjasza. Ale odkrywają coś więcej, co ich napawa przerażeniem. Zaczynają wychodzić z różnych kongregacji, z różnych kościołów, bo oni nie chcą wielbić Boga po pogańsku. Oni widzą, w jaki sposób w Kościele nastały czasy pogan. I zakładają kongregacje mesjańskie. Wracają do Izraela. Zaczynają tworzyć kongregacje mesjańskie. Zaczyna się dziać coś bardzo dziwnego. Nie tylko powstało państwo Izrael. Nie tylko Bóg dochowuje swojej wierności. I Pan Bóg mówi, baczcie uważnie, co się będzie działo z drzewem figowym. Kiedy będzie puszczał pąki, kiedy będzie wypuszczał liście. Bo się przybliża czas kogo? Mego syna. A jak się mój syn nazywa? Król żydowski. Gdzie on wróci? Do Jerozolimy. A Izrael wróci do miejsca swego powołania. Pamiętacie, Bóg w Noelu powiedział, i potem wyleje mego ducha na wszelkie ciało. To jest początek 3 rozdziału. Ale jeżeli jest potem, to na czym polega przedtem? Bóg mówi, że przedtem Bóg przywróci przymierze z Izraelem. Bóg odbuduje swoją więź z Izraelem. Ja powiem więcej. Bóg mówi nam, wywodzącym się z pogan, i nie chce tego robić bez waszego udziału. Nie chce tego robić bez waszych modlitw. Modlicie się o przebudzenie? Módlcie się. Ale módlcie się wpierw o przebudzenie gdzie? W Izraelu. By mógł dać przebudzenie w waszych narodach. Bóg ma zasadę. Najpierw Żyda, potem Greka. Czas pogan w Kościele polegał na tym, że myśmy się tylko tak na sobie skupili, że nie tylko zapomnieliśmy o Izraelu, nie tylko wyrzekliśmy się więzi z Izraelem, ale nawet bezwiednie przyjęliśmy teologię zastąpienia i w sposób niezamierzony staliśmy się antysemitami. Tak w nim w ten sposób promowali fałszywy obraz Boga, który nie jest wierny przymierzowi, który nie dotrzymuje słowa i który się obraził i nie odbudowuje relacji. Chciałbym na koniec zwrócić uwagę na pewne słowa, które są bardzo poważną przestrogą dla całego Kościoła, dla wszystkich ludzi. Ostatnie słowa Starego Przymierza, które my często cytujemy i ja na nie się też często powołuję bardzo chętnie w kontekście duchowego ojcostwa, że przebudzenie czasów ostatecznych to będzie przywrócenie duchowego ojcostwa, bo większości społeczeństwa są społeczeństwami bez ojców, gdzie ojcowie są albo nieobecni, albo niezaangażowani. I Bóg mówi w ten sposób. To jest Księga Malachiasza, 3 rozdział, wiersz 23 i 24. Bóg mówi w ten sposób. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I on zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Pan Bóg mówi, że w czasach ostatecznych wyleje namaszczenie ducha Eliaszowego. Uczniowie pytali, czy przyjść Jana Chrzciciela też się w tych kategoriach mieści? A Pan Jezus powiedział, można powiedzieć, że tak, ale nie w pełni. Na tej samej zasadzie, kiedy pamiętacie, apostoł Piotr cytuje Joela, mówi, na waszych oczach stało się to, co Joel powiedział, że Bóg wyleje ducha na wszelkie ciało. Ale ja mam pytanie, czy Bóg wtedy wylał ducha na wszelkie ciało? Nie. Na 120 Żydów, którzy byli w górnej izbie. Czy to jest wszelkie ciało, czy to jest cała ludzkość? Nie. Czyli to się mieści w tej obietnicy, ale częściowo, nie inaczej z duchem Eliaszowym. I zwróćcie uwagę, Pan Bóg na koniec Starego Przymierza, Starego Testamentu, na wstępie do Nowego Testamentu, mówi, że w czasach ostatecznych wyleje ducha upamiętania na cały Kościół, że my, wywodzący się z pogan, synowie w wierze, otworzymy swoje serca na naszych ojców w wierze. Uznamy ich pierworództwo. Co znaczy pierworództwo w kategorii hebrajskiej? Podwójna miara. Jeżeli ojciec miał dwóch synów i dzielił dziedzictwo, to w jaki sposób dzielił? Pierworodny dostał 2/3, a ten drugi dostał 1/3. Przykład. Znacie przypowieść o synu marnotrawnym, prawda? Ojciec miał dwóch synów. Żaden z nich nie miał mentalności syna. Jeden najemnika, ten marnotrawny, a drugi sługi. Żaden nie czuł się synem. I pamiętacie, ten starszy syn się strasznie wkurzył, kiedy ojciec zrobił celebrę przyjęcie naczyń młodego syna. Czy miał powody, żeby się wkurzyć? Tak, bo ojciec już niczym nie dysponował. Wszystko przekazał starszemu synowi. To było na jego koszt, to było z jego budżetu. To tak na marginesie. Ale ten poziom świadomości musi się pojawić w naszych głowach, wywodzących się z pogan. Na czym polega pierworództwo? Co to znaczy, że są nieodwołalne wyroki, że Bóg jest wierny, że Bóg z Izraela nigdy nie zrezygnował? I co to znaczy, że w naszym sercu musimy się rozejrzeć wokół nas? Chcemy przebudzenia, tak, ale może wokół nas są jeszcze jacyś Żydzi, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli. Którzy nie znają w ogóle nawet 53 rozdziału Izajasza, bo jest im zabronione czytać, bo radykalnie wskazuje na Chrystusa. A cała historia chrześcijaństwa jest historią prześladowań. I powinni odkryć, że są ci chrześcijanie, wywodzący się z narodów, reprezentujących czasy pogan, którzy błogosławią Izrael. Którzy dają Panu Bogu, żeby stosował pierworodnego z wyróżnieniem. Pamiętajcie, co Bóg powiedział swojemu narodowi? Błogosławiących Tobie, ja będę błogosławić. W Kościele w Gródku. Wkraczacie w nową setkę istnienia. Oby Bóg mógł wam obficie błogosławić. Wiem, że czekacie na Chrystusa z utęsknieniem. Ale niech przyjdzie pełne objawienie tego, co Bóg mówił w Joelu. Potem wyleje na was ducha, na wszelkie ciało. Ale wpierw musi być przedtem, że błogosławienie Izraela oddanie im prawa pierworództwa i wyrażenie wdzięczności jako naszego starszego brata, bo z jego budżetu korzystamy, stało się objawieniem i udziałem całego Kościoła. Ciekawy temat wybrali wasi starsi na to rocznicowe nabożeństwo. Ja bym wybrał co innego. Ale Józku, prosiłeś o ten temat. W tym temacie się poruszam i ufam, że Duch Boży pomógł mi nie namieszać, nie skomplikować, ale was zachęcić do hebrajskiego myślenia, do powrotu do korzeni i uznania równowagi prawdziwego obrazu Boga, Boga wiernego, który z Izraela nigdy nie zrezygnował, który uczynił coś więcej. Gdy zawierał przymierze z Abrahamem, nie wiem, czy pamiętacie, Abrahamowi kazał zwierzęta poprzecinać na pół, tłumaczyć nie będę, i Abraham całą noc przepędzał sępy i inne zwierzęta, które, bo to było cięte przymierze, nie mam czasu tego tłumaczyć. Abraham był tak zmęczony, że co zrobił? Zasnął. A Pan Bóg nie przerywał sobie. Kontynuował dalej zawieranie przymierza z Abrahamem. Gdy się Abraham obudził, przymierze było zawarte. Co to znaczy? Całą odpowiedzialność ze swojej strony, ze strony Abrahama, Pan Bóg wziął na siebie. Takiego mamy Boga przymierza. Tak pisze apostoł Paweł do swego duchowego syna Tymoteusza. Pamiętaj, my nie dochowujemy wierności, ale on pozostaje wierny. Dlatego żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus. A moje życie w ciele jest poleganiem na Jego wierności we mnie. To nie moja wiara w Niego, to Jego wierność jest gwarantem mego zbawienia, mego przetrwania i dobrego finału. Wierność Chrystusa. Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem przymierza. My nie dochowujemy wiary, ale On pozostaje wierny. Módlmy się, powstańcie. Boże wierny, Boże Abrahama, Izaka, Jakuba, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o ducha objawienia i mądrości, byśmy mogli odnaleźć się w tej rzeczywistości, co znaczy być przywróconym do społeczności izraelskiej. W jaki sposób wyzbyć się greckiego, pogańskiego modelu myślenia i wrócić do źródła, do korzenia. Boże Duchu Święty, dziękujemy Ci za ten przywilej, że postanowiłeś, że na naszych oczach to wszystko się dzieje. I my jesteśmy tym pokoleniem, które ma podstawy wszelkie ku temu, by ogłaszać, że chcesz nas przygotować na to, by powitać Twego Syna, gdy wróci. Panie, mów do nas przez swoje słowo, przez wydarzenia wokół nas toczące się. Uczyń nas synami Issachara, którzy ugruntowani w Twoim słowie wiedzą, jak interpretować wszelkie zjawiska wokół toczące się. I dziękuję Ci za tę łaskę, Panie, że w tym takim szczególnym dniu dla tego Kościoła mogłem się dzielić tym, co odnoszę wrażenie, tak bardzo porusza Twoje serce. Bo Ty otwierasz nasze serca wywodzących się z pogan na serca Twojego narodu i także otwierasz ich serca na nas. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który tworzy jednego nowego człowieka. Panie, my chcemy, my pragniemy w tym uczestniczyć. Dlatego, Boży Duchu, poddajemy się Tobie. Niech ten zbór, niczym dosłownie miasto na górze, oddziałuje na całą okolicę objawieniem potęgi i chwały Ojca w niebie, miłości, mocy, autorytetu Jezusa Chrystusa i przemieniającego działania Ducha Świętego w każdym praktycznym wymiarze życia na co dzień. Amen.